Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Rzymie trwa europejska pielgrzymka ministrantów, którzy jutro spotkają się z Benedyktem XVI. Po wakacyjnej przerwie wznowione zostają audiencje środowe. Będziemy też mówić o kontestowanym przez Kościół katolicki w Kenii projekcie tamtejszej konstytucji. Wprowadzane w niej przepisy odnośnie do promocji aborcji i nierównego traktowania religii są ważne także z perspektywy Europy. Opowie nam o tym pracujący w Nairobi ksiądz Wacław Dominik. Magazyn zakończy cykl ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych. Na wtorkowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Zaczynamy od sporu wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
Odwołano uroczystość przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego do Kościoła Akademickiego Świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Powodem pozostawienia symbolu były protesty zgromadzonych przed kancelarią prezydenta.
Od samego rana przed Pałacem Prezydenckim zbierały się tłumy. Ustawione tam barierki miały zapewnić spokojny przebieg uroczystości, których szczegóły ustalono w gronie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Związków Harcerskich. Zgodnie z planem o godzinie 13 w procesji krzyż przeniesiony miał zostać do Kościoła Akademickiego pod wezwaniem Świętej Anny. Gdy księża podeszli pod krzyż, drogę zagrodzili im protestanci. Testujący.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Krzyż, nasza wiara, symbol narodu polskiego. Nie pozwolimy, wyrwiecie z nas serce, jak zabierzecie ten krzyż.
Boże, coś Polskę przez tak liczne.
Przez niemal pół godziny trwały rozmowy z protestującymi, by zgodzili się na przeniesienie krzyża. Ci jednak nie ustąpili. W tej sytuacji szef Kancelarii Prezydenta, minister Jacek Michałowski, podjął decyzję o odwołaniu dzisiejszych uroczystości.
Myślę, że sytuacja jest na tyle poważna, że nie powinniśmy narażać ani harcerzy, ani księży na to, co się może tutaj zdarzyć. Poziom nieprzyjemności i agresji jest zbyt wielki. W związku z powyższym przykro mi bardzo, dzisiaj krzyż do Kościoła Świętej Anny nie trafi.
Pomimo zamieszania sprawowana była wcześniej zaplanowana msza święta w Kościele Akademickim pod wezwaniem Świętej Anny. W czasie jej trwania modlono się w intencji ojczyzny i ofiar katastrofy smoleńskiej. W homilii ksiądz prałat Henryk Małecki podkreślił, że Kościół nie jest stroną w konflikcie o krzyż.
Kościół tu nie jest stroną. Kościół tylko wskazuje miejsce, gdzie ten krzyż może być godnie uczczony. To jest problem, który muszą rozwiązać inne instytucje. Proszę na Kościół nie zwalać czegoś, co nie jest z winy Kościoła.
Późnym popołudniem opublikowano wspólne oświadczenie Kancelarii Prezydenta, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Duszpasterstwa Akademickiego, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Czytamy w nim: wszyscy ludzie dobrej woli, a szczególnie wierzący chrześcijanie, są zobowiązani bronić znaku krzyża przed wszelką instrumentalizacją i znieważeniem. Dlatego Kuria Metropolitalna Warszawska nie może milczeć w sytuacji używania znaku krzyża do celów pozareligijnych. Jest nam przykro, podkreślają sygnatariusze oświadczenia, że uzgodniona wcześniej uroczystość poświęcenia i przeniesienia krzyża do Kościoła Akademickiego Świętej Anny nie mogła się odbyć. W poczuciu odpowiedzialności za zgromadzonych oraz przez szacunek dla tego ważnego dla nas wszystkich symbolu zdecydowaliśmy o pozostawieniu krzyża w dotychczasowym miejscu. Można się zatem spodziewać, że na razie krzyż pozostanie przed Pałacem Prezydenckim. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Pić z prawdziwego źródła to hasło tegorocznej europejskiej pielgrzymki ministrantów, która rozpoczęła się w Rzymie. Organizowana jest ona co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów CIM, które w tym roku świętuje 50 lat istnienia. Włoskie media przybycie młodych ludzi określiły mianem najazdu, ponieważ do Wiecznego Miasta przybyło ponad 50 tysięcy członków służby liturgicznej z całej Europy. Jest wśród nich także grupa z Polski.
Po raz 10. międzynarodowe spotkanie ministrantów, na które są zapraszani ministranci z całego świata co 5 lat przez Ojca Świętego. I pragniemy być z młodymi ludźmi i ukazywać im drogę do świętości, przede wszystkim poprzez służbę ministrancką. To spotkanie teraz jest pod hasłem pić z prawdziwego źródła. Prawdziwym źródłem jest Jezus Chrystus, a tym bardziej ministranci to prawdziwe źródło spotykają na co dzień w swoim życiu przy ołtarzu.
Tu w Watykanie możemy poznać, co to naprawdę jest Bóg, dotknąć Go poprzez spotykanie się z różnymi narodowościami, poprzez uklęknięcie przy grobie naszego papieża. Przez to wszystko możemy tak naprawdę poznać swój Kościół od kuchni.
Jest dużo radości, dużo śpiewu, mamy akordeonistę, mamy 7 gitarzystów, którzy grają, tańczą, śpiewają.
To jest taki okres dla młodzieży spotkania, a przede wszystkim spotkania i na modlitwie. To są ministranci, nie tylko z Polski. Chcemy im pokazać kształt naszej wiary.
W ramach europejskiej pielgrzymki dla ministrantów przygotowano bogaty program kulturalny i religijny, w tym popołudniowe czuwanie modlitewne na placu Świętego Piotra. Jutro młodzi spotkają się z Benedyktem XVI na audiencji ogólnej.
Krytykowany przez Kościół projekt nowej konstytucji Kenii zostanie jutro poddany pod głosowanie w narodowym referendum. Punkty sporne dotyczą proponowanego w ustawie zasadniczej łatwego dostępu do aborcji, wprowadzenia trybunałów islamskich oraz podporządkowania prawa kenijskiego prawu międzynarodowemu, co otwiera w tym kraju drogę do zalegalizowania nawet bez dyskusji w parlamencie tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Prezydent Kenii zapowiada, że te niedociągnięcia konstytucji będzie można poprawić później, jednak mało kto wierzy w te obietnice. Mówi pracujący w Nairobi ksiądz Wacław Dominik ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Kościół katolicki na czele z kardynałem Johnem Jue, niektóre inne kościoły protestanckie oraz niektórzy politycy na czele z ministrem edukacji nie są przeciwko samemu projektowi nowej konstytucji jako takiej, ale wyrażają niezadowolenie z pewnych znajdujących się w niej zapisów. Chcą oni nowej konstytucji, która będzie odpowiadała realiom i potrzebom Kenii, ale nie zgadzają się z obecnym projektem, który w ich opinii zawiera dużo kwestii spornych. Ich kampania za nie można streścić w 3 słowach. Odrzucić, przepisać, głosować jeszcze raz. Przeciwnicy projektu nowej konstytucji podkreślają, że taki projekt od samego początku powinien jednoczyć obywateli, a szanse na późniejsze zmiany po tym, jak konstytucja zostanie uznana, są raczej nikłe. Głównymi, choć nie jedynymi zarzutami, które kieruje Kościół wobec nowej konstytucji, są kwestie aborcji i sądów muzułmańskich. Projekt tej konstytucji z jednej strony stwierdza, że nie ma religii państwowej. Z drugiej zaś strony uznaje istnienie sądów muzułmańskich dla muzułmanów w sprawach dotyczących statusu osobistego, małżeństwa, rozwodu i kwestii dziedziczenia majątku. Według przeciwników projektu konstytucji taki zapis jawnie faworyzuje jedną religię i pozwala na sądy religijne.
Kościół obawia się także konstytucyjnego upowszechnienia aborcji. Ustawa zasadnicza decyzję o wydaniu zgody na zabicie dziecka oddaje bowiem w ręce pracowników medycznych, którymi mogą być nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, dentyści czy pracownicy laboratorium.
Paragraf 26 punkt 4 projektu konstytucji parafrazując mówi, że nie pozwala się na aborcję, chyba że w opinii pracownika opieki zdrowotnej jest potrzeba na zabieg związany z jakąś nagłą koniecznością, albo kiedy życie lub zdrowie matki jest w niebezpieczeństwie, lub kiedy pozwala na to jakieś inne uznane prawo. Według Kościoła takie sformułowanie daje praktycznie możliwość nieograniczonej aborcji. Definicja pracownika opieki zdrowotnej nie jest jasna. Z pewnością obejmuje ona lekarza, ale także może objąć ona pielęgniarkę, dentystę lub pracownika laboratorium medycznego. Każda tego typu osoba może wydać pozwolenie na dokonanie aborcji. Aborcję można dokonać nie tylko wtedy, kiedy życie matki jest w niebezpieczeństwie, ale także jej zdrowie. A zdrowie definiowane jest przez Światową Organizację Zdrowia jako nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Tak więc kobieta, która się źle czuje z powodu ciąży, będzie miała prawo do zabicia swego dziecka. Kościół stanowczo mówi nie takiej sytuacji. Według nowej konstytucji ogólne zasady prawa międzynarodowego stają się częścią prawa kenijskiego. Artykuł 2 punkt 6 mówi, że traktaty ratyfikowane przez Kenię stają się częścią prawa kenijskiego. Przeciwnicy nowej konstytucji podkreślają, że takie sformułowanie ingeruje w suwerenność kraju i daje możliwość, aby takie rzeczy jak na przykład małżeństwa homoseksualne zostały prawnie uznane bez dyskusji w parlamencie czy też referendum. Taki zapis w praktyce również znaczy, że na przykład prawo międzynarodowe dotyczące aborcji będą uznane jako prawomocne w Kenii.
Nowa konstytucja Kenii ma zarazem wiele pozytywnych punktów. Ogranicza władzę prezydenta i bardziej rozgranicza władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Do udziału w jutrzejszym referendum uprawnionych jest ponad 12 milionów Kenijczyków.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
Strapionych pocieszać. Chyba już od grzechu pierworodnego dokuczają człowiekowi rozmaite strapienia związane ze stanem zdrowia czy sytuacją bytową, własną lub innych, zwłaszcza bliskich osób. Ludziom zaangażowanym społecznie strapień przysparzają również ci wszyscy, którzy sprawując jakąkolwiek władzę nie umieją, bo trudno jest zakładać u nich wyraźną złą wolę, rozwiązać aktualnych problemów politycznych czy gospodarczych. Podstawową trudnością w ich znoszeniu jest chyba osamotnienie. Trzeba tu odróżnić osamotnienie od samotności. Ksiądz arcybiskup Alfons Nosol mówi jeszcze o samości, która byłaby czymś pozytywnym w stosunku do samotności. Pozostańmy przy tym, że samotność to uznanie własnej godności i wystarczalności. Samotność jest zdrowa i potrzebna, niezbędna wprost do tego, by wejrzeć w siebie i należycie funkcjonować w zespole oraz sprostać zadaniom, które stawia przed człowiekiem bycie z ludźmi. A wielkie dzieła też lubią powstawać w samotności. Najlepiej stoi, kto sam stoi, powiedział już Ibsen we Wrogu ludu. Dla człowieka wierzącego samotność zawsze łączy się z Bogiem. Dlatego w samotności nigdy nie jestem sam. Zawsze jestem przynajmniej w piątkę. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, mój Anioł Stróż i ja. I dopiero od tej radosnej, twórczej samotności różni się diametralnie osamotnienie. Może chyba powiedzieć, że Chrystus był pierwszym wielkim osamotnionym w Ogrójcu, gdy do apostołów przychodził po pociechę, której zaznał dopiero od anioła. Szczytem osamotnienia był moment bolesnego wołania z krzyża: Boże mój, czemuś mnie opuścił. W tym okrzyku zostały zebrane w jedno dramaty ludzi wszystkich pokoleń i wieków. Osamotnienie jest szczytem wszelkiego strapienia. Powiedzenie biada samemu do tego stanu chyba się szczególnie odnosi. Tu właśnie potrzebny jest drugi człowiek. Już popularna kiedyś piosenka mówiła, bo gdy się kogoś ma, to zaraz jest inaczej. Ale strapionemu często trudno jest szukać człowieka, bo on niejednokrotnie wątpi w sens poszukiwań. Nie wolno więc zostawiać człowieka strapionego jego losowi, a jednocześnie trzeba bardzo uważać na to, by lekarstwo nie było gorsze niż choroba. Szanując godność człowieka, jego specyfikę, czasem nie wolno na siłę ofiarowywać pociechy. Są ludzie w takim stanie, że wszelkie pocieszenia traktują jak swoistą ironię. Niektórzy muszą dojrzeć do przyjęcia pociechy od kogoś z zewnątrz. Prawdziwa miłość do ludzi wskaże drogę właściwego postępowania. Pociecha musi być stanowcza, lecz delikatna. Bywają bowiem takie rodzaje argumentacji, które mogą doprowadzić człowieka do jeszcze gorszego stanu. Spotykamy się nieraz z takim pocieszeniem. Nie martw się, to przejdzie. Albo kogo Pan Bóg kocha, temu krzyżyki daje. Takie pocieszenie przekazywane często przez człowieka, któremu właśnie doskonale się wiedzie, może cierpiącego głęboko zranić i zniechęci do korzystania z wszelkiej ludzkiej pomocy. Kiedyś Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup w Krakowie, spotkał się z młodą kobietą, która właśnie w wypadku straciła męża, a chyba on sam nawet ich małżeństwo błogosławił. Uścisnął ją tylko szczerze i nic nie powiedział. Wiedział, że tu słowa niewiele mogą znaczyć. Trzeba po prostu być z... Niemniej jednak samo tylko zainteresowanie się tym, co się nawinie pod rękę, to za mało. Trzeba przyjąć postawę dobrego pasterza, który wychodzi na poszukiwanie zagubionych owiec. Strapieni są zagubieni niekiedy w tłumie, który ich nie dostrzega. Trzeba więc umieć rozejrzeć się dookoła siebie, czy nie ma gdzieś człowieka, który mnie potrzebuje. Dość częstym zjawiskiem na ulicach naszych miast, a może i częściej miasteczek, jest sytuacja, gdy człowiek zatrzyma się i rozgląda, albo nie jest zdecydowany, w którą stronę ma iść. Zaraz podchodzi ktoś, a może i kilka osób, i pyta, w czym można pomóc. W harcerstwie był, może jeszcze jest, obyczaj spełniania każdego dnia choćby jednego dobrego uczynku. Pamiętam, wyszukiwały się sytuacje, w których ten dobry uczynek mógł być spełniony. W życiu dorosłym nie chodzi już o harcerzykowanie, ale o jak najlepiej pojętą troskę o drugiego człowieka. Warto zauważać ludzi niezauważanych. Jak często w rozmaitych sytuacjach słyszy się, to ja już jestem tutaj niepotrzebny. Potrzebny jesteś zawsze. W tej chwili możesz być niekonieczny. Niewielka różnica, a jednak. Każdy sposób postępowania winien być mocno oparty o modlitwę. Świadomy, że Bóg człowieka strapionego bardzo kocha i doświadcza nie w celu zniszczenia go, ale oczyszczenia, sprawia, iż modlitwa jest pełnoprawnym składnikiem pociechy, a nie okazją do wymigania się od bardziej czynnego zaangażowania ze słowami mogłeś za tę osobę najwyżej pomodlić. A jeśli kogoś z nas kiedyś dopadnie strapienie? Wtedy trzeba po prostu ułatwić zadanie tym, którzy szczerze chcą nas pocieszyć, nie historyzować, a każdą próbę pomocy przyjmować z wdzięcznością. A potem będzie trudniejsza sprawa, bo krzywdy cierpliwie znosić. Do usłyszenia za tydzień.
Cykl o uczynkach miłosiernych przygotowuje ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. I na tym kończymy wtorkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.